Radio Kraków.
Wszystko idzie zgodnie z planem. Mówiłem, że koło godziny 10 moim gościem będzie Beniamin Bukowski. Wybiła godzina 4 po 10 i Beniamin jest z nami. Witam cię, Beniaminie.
Dzień dobry, byłem również o 10.
Tak, Beniamin był o 10. Muszę to przyznać, że był punktualny, pojawił się o czasie i przygotowany do rozmowy. Przedstawię cię pokrótce, Beniaminie. Beniamin, dyrektor artystyczny Starego Teatru, Narodowego Starego Teatru, ale również dramaturg, dramatopisarz, reżyser i reżyser najbliższej premiery w tymże Starym Teatrze, czyli baśni o wężowym sercu. Beniaminie, to opowieść, to spektakl na podstawie książki, która została nagrodzona Nike w ubiegłym roku. Powiedz mi, co takiego jest baśń o wężowym sercu, że warto ją opowiedzieć po raz kolejny, tym razem w teatrze?
To jest trudne pytanie, ponieważ w tej książce jest bardzo dużo wątków, bardzo dużo rzeczy, które warto wyciągnąć. I jakby to jest chyba jeden z atutów tej książki w myśleniu o jej przekładalność na inne media, że właściwie każdy może tam znaleźć swoją opowieść, wątki, które go interesują, a jednocześnie pozostawać, mam nadzieję przynajmniej, wiernym autorowi, ponieważ na kilkuset stronach tam właściwie się zawiera cały mikroświat ze swoim legendarium, ze swoimi historiami, z pamięcią historyczną, z opowieściami fantazy, z przypowieściami i z bardzo wieloma, jak już powiedziałem, wątkami, tematami. Natomiast to, co jest chyba jakieś szczególnie interesujące, to jest model literatury, który zaproponował Radek Rak, który, mam takie wrażenie, jest dość unikatowy na polskiej mapie literackiej, a przynajmniej jako pierwszy przebił się do zbiorowej świadomości, łącząc zainteresowania szerokich czytelników z tak dostojnym gronem jak kapituła Nagrody Nike. To znaczy, to jest ten mariaż historii Polski i to historii Polski bardzo szczególnej, opowiedzianej z perspektywy chłopskiej, poruszającej temat tożsamości klasowej, z literaturą fantazy. Czyli z jednej strony jest to silna proza gatunkowa, opowiedziana jakby z dużą świadomością konwencji, z jakimś bardzo dobrym wyczuciem tego, czym fantazy powinno być, a z drugiej strony jest to, można powiedzieć, jakiś taki traktat społeczno-polityczny, chociaż wiem, że sam Radek Rak się odcina od takiej kategoryzacji swojej książki.
No tak, ale mówisz o wielu wątkach, mówisz o tym takim rozdmuchanej literaturze, mówisz o fantazy. Powiedz mi, jak to wszystko planujecie zmieścić na najmniejszej scenie Narodowego Teatru?
Tak, no to jest dość szczególne, bo faktycznie robimy spektakl kameralny. Wydawałoby się trochę wbrew literze książki, bo siedmioro aktorów, nowa scena, która, tak jak wspomniałeś, jest naszą najmniejszą przestrzenią, budżet, który również nie oszałamia i nie mamy tam hologramowych smoków ani mechanicznych węży, które nagle pojawiłyby się na scenie.
A żałuję.
Ja również. Tym niemniej jakaś intuicja, która nam towarzyszyła, a jest taka, że oczywiście pod względem reprezentacji a fantazy, teatr zawsze przegra z serialem, z grami komputerowymi, z tymi mediami, gdzie są potężne budżety, potężne możliwości technologiczne.
Czyli jaka jest rekompensata?
Rekompensata jest taka, że mamy poczucie, że jakby istnieją w teatrze inne sposoby, za pomocą których można opowiadać o magii, można opowiadać o czymś, przepraszam za brzydkie słowo, metafizycznym, i przede wszystkim jest to siła opowieści. I tym, że jest to również książka o pamięci, w której obsesyjnie powraca w każdym rozdziale sformułowanie powiadają, że, albo powiadano, że. I faktycznie takie jakby przypominanie, tworzenie tego wieloświatu przez pamięć bohaterów jest jakimś kluczem, który pomógł nam się zagłębić w tę opowieść, i sam fakt jakby posiadania świetnej ekipy aktorskiej, która bawi się tym tekstem, która traktuje go jako jakiś rodzaj przewrotnej zabawy, sprawia, że właściwie to się staje jakimś rodzajem popisu aktorskiego i pytaniem, jak można cały świat wyczarować za pomocą ludzi, słów i bardzo prostej przestrzeni. Natomiast oczywiście jakby pojawił się jeszcze drugi wątek, to znaczy wątek tego, które z tematów wybrać, bo siłą rzeczy tutaj pewnie wielu miłośników książki będzie rozczarowanych, a tego się chyba nie dało uniknąć.
No tak, zawsze trzeba dokonać selekcji.
Trzeba dokonać selekcji, a więc tym samym z tego potężnego materiału musieliśmy wybrać kilkoro bohaterów, a kilka elementarnych wątków. I na nich się skupić, dokonując mocnej redukcji względem oryginału.
Padło tutaj takie słowo ważne, tożsamość, i jeśli się nie mylę, to jest bardzo ważny element tej książki. Rozumiem, że on pozostał i to pytanie o tożsamość, o pochodzenie gdzieś jest częścią tego spektaklu. Powiedz mi, czy jako ekipa realizatorów, aktorzy zadajecie sobie to pytanie, skąd jesteśmy, skąd się wywodzimy?
A to było jedno z pierwszych pytań, które sobie zadaliśmy, bo ten punkt dojścia jest taki mieszczański, to znaczy koniec końców pracujemy w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, w najbardziej galicyjskim z miast. Natomiast kiedy zaczęliśmy rozmawiać, to jakby bardzo szybko stało się jasne, co też chyba nie było dużym zaskoczeniem, że każdy z nas albo ma wyłącznie chłopskie korzenie, albo przynajmniej po części. Nie ma takiej osoby, która tej tożsamości chłopskiej by ze sobą nie wyniosła. No i to jest oczywiście coś bardzo ciekawego, bo bardzo długo w polskiej narracji, mam wrażenie, zwłaszcza jakby w latach 80., 90., to pochodzenie chłopskie było czymś wstydliwym, czymś mocno wypieranym, czymś, czego się nie akceptowało, czymś, o czym się nie mówiło. Jakby ten klucz awansu społecznego, dostania się na studia, znalezienia pracy w mieście, trochę zamykał ten dyskurs. I mam wrażenie, że w przestrzeni ostatnich kilkunastu lat to się zaczęło zmieniać. O tej chłopskiej pamięci zaczynamy rozmawiać, a nie wstydzić się jej, wręcz być z niej dumnymi. Tutaj jakby szturmem na polskie salony literackie weszła najpierw literatura zagraniczna mówiąca o pochodzeniu chłopskim albo robotniczym, Eribon, Louis. Teraz mamy swoje teksty, mamy Powłockiego, mamy właśnie te jakby wszystkie wielkie narracje na temat tożsamości chłopskiej, za którymi oczywiście nie nadąża system edukacji, nie nadąża szkoła. Wciąż nasza historia jest historią opowiadaną z perspektywy arystokracji, z perspektywy szlachty, z perspektywy tak zwanych w tej wciąż romantycznej narracji wielkich, wybitnych jednostek. I w tym sensie to jest jakaś olbrzymia praca do wykonania, a źródeł jest oczywiście mnóstwo, od Oskara Kolberga, Polaka z wyboru, który zostawił nam kilkadziesiąt tomów wciąż jeszcze wydawanych, edytowanych, zbierających pieśni, podania ludowe, a mnóstwa badaczy, którzy tą tematyką się zajmują. No i rzeczywiście my tę tożsamość eksplorujemy również we współczesnym kontekście. To znaczy, gdzie te mity szlacheckie są wciąż żywe, jak ta nasza chłopska tożsamość chamska, która przez lata była jakoś wpisana w podziały klasowe, w nas funkcjonuje, jakie są jej pozostałości, gdzie to słowo cham wciąż jest traktowane jako słowo obraźliwe, gdzie to słowo pan, pani ciągle w jakichś zwrotach grzecznościowych pokutuje, od razu budując hierarchie społeczne. No więc oczywiście jakby nie zakładamy, że nasz spektakl będzie rodzajem eseju rodem z krytyki politycznej, natomiast jakby te wszystkie wątki są tam oczywiście w tej baśniowo-przypowieściowej formie obecne.
Wszystko w książce dzieje się wokół postaci Jakuba Szeli. Myślę, że może warto przypomnieć słuchaczom, kim ten Jakub Szela był, skoro pojawia się ciągle w polskim teatrze, od Wesela Wyspiańskiego po Monikę Strzępkę. Dlaczego ten Jakub Szela jest tak ważną postacią i czy pojawia się w spektaklu?
Jakub Szela jest, można powiedzieć, postacią, co do której mamy więcej mitów, legend, wyobrażeń niż źródeł historycznych. I właściwie wiemy, jak wyglądał Jakub Szela dzięki jednej zachowanej rycinie przedstawiającej jego wizerunek stworzony za jego życia, co i tak w kontekście bohatera chłopskiego jest pewnym ewenementem. Jakub Szela głównie funkcjonuje w pamięci polskiej w tak zwanych dwóch legendach, w czarnej legendzie szlacheckiej, gdzie jest upiornym, rozpijaczonym, krwawym chłopem, który podburza lud do mordowania szlachciców i tym samym kładzie kres powstaniu zwróconemu przeciwko władzom austriackim, właściwie austro-węgierskim. I Złota Legenda Chłopska, w której Jakub jest nazywany chłopskim królem, jest taką figurą mesjanistyczną, a kimś, kto przeciwko ciemiężycielom występuje po to, żeby wprowadzić, przywrócić chłopom poczucie godności, wolność, zapewnić im jakieś elementarne prawa. I jak pisze kilku współczesnych historyków, znowu odwołam się chociażby do Pobłockiego, a Jakub Szela trochę właściwie z przypadku stał się tą figurą osoby, która była najważniejsza podczas rabacji galicyjskiej, tych przewódców, a także przewódczyń, co ciekawe, powstania było wielu. I nie było od początku oczywiste, że Jakub Szele wyrośnie na jakąś taką figurę, która uosabia całą rabację, ale jak wiemy, wielkie narracje, historia potrzebują swoich bohaterów, którzy mieliby jakieś imię. O Jakubie Szeli wiemy tyle, że jakby od młodych lat był w zatargu z rodziną szlachecką Boguszów, z którą się procesował o różne rzeczy. Jakby zabór austro-węgierski umożliwiał chłopom dochodzenie swoich praw w sądzie. Znosił teoretycznie kary cielesne, albo przynajmniej mocno ograniczał ich zakres. Natomiast z Jakubem Szelą Boguszowie obchodzili się w sposób dość okrutny, niezależnie od tych regulacji. Wiadomo, że pewnego dnia schwytano go po takiej rozprawie, a został przewleczony na śniegu po mszy świętej przez całą wieś, podwieszony w łańcuchach. Był tam traktowany właściwie w taki sposób, że zaczęły mu gnić nogi. To jest to jakby ta historia, co robiono z samym Szelą. Mhm. Natomiast jakby wiadomo też, że sam Szela był postacią dość okrutną. Jego kolejne żony ginęły w trochę niewyjaśnionych okolicznościach i ta czarna legenda mówi, że po prostu się ich pozbywał i znajdował sobie kolejne partnerki. Natomiast faktem jest, że jakby ten jego prywatny zatarg z Boguszami przerodził się szybko w jakiś masowy ruch, w którym Jakub Szela stanął na czele okolicznych chłopów. Jakby w podzięce z jednej strony za jego działalność, a z drugiej strony trochę ze strachu, że w momencie, kiedy władze austriackie stwierdziły, wygaszamy rabację, już wystarczy, że on będzie miał wciąż ambicje polityczne, otrzymał ziemię na Bukowinie, czyli na terenach dzisiejszej Rumunii, tam osiadł i po kilkunastu latach zmarł. Jakby tyle o historycznym Szeli. Szela jest głównym bohaterem baśni o wężowym sercu, natomiast ci, którzy wiedzą książkę, czytali już książkę, doskonale wiedzą, że ten Szela z powieści ma niewiele wspólnego tak. Z Szelą z kart historii. Że to jest taka trochę figura everymana, kogoś, kto jakby dojrzewa, kto odkrywa własną tożsamość, jest takim dzieckiem znikąd i jakby właśnie przez tę opowieść, magiczną opowieść o dojrzewaniu, przez taką campbellowską drogę bohatera, on jakby dowiaduje się, kim jest, nieszczęśliwie zakochuje, co jest oczywiście jakimś motorem napędowym tej historii. I ci, którzy czytali książkę, znowu wiedzą, ci, którzy nie czytali, nie chcę im psuć zabawy, zapraszam na spektakl. Natomiast jakby koniec końców okazuje się, że tym sprawcą rabacji nie do końca jest sam Jakub. Mamy tam jeszcze bardzo ważny wątek związany nie tylko z tożsamością, ale i zamianą tożsamości.
Pamiętam taką wersję scenariusza, nie wiem na ile ona jest aktualna, że w spektaklu pojawia się więcej niż jeden Jakub Szela. Czy to jest aktualne, czy w tak zwanym międzyczasie jakieś zmiany nastąpiły w tej kwestii?
To jest spora prehistoria tego scenariusza. Faktycznie był taki pomysł. To jest pierwotny pomysł Amadeusza, od którego trochę w toku prób odeszliśmy.
Amadeusza Nosala,
tak,
czyli współautora adaptacji,
czy właściwie głównego autora adaptacji. Pomysł, który bardzo mi się podobał, natomiast siłą rzeczy w teatrze wiele rzeczy się przetasowuje, a który jakby opierał się na tym, że wszyscy są Jakubem Szelą i właściwie mamy wielu Jakubów i każdy z innej perspektywy opowiada swoją historię.
czyli nieaktualne. Powiedz nam jeszcze o jednym temacie, o którym nie wspomnieliśmy, a który wydaje mi się bardzo ciekawy, to znaczy o temacie polskiego niewolnictwa, bo to jest taki temat, który też jest gdzieś z kart historii mocno wyciągnięty, znaczy to jest temat, o którym się w ogóle nie pojawia, dla mnie samego była to nowość. Powiedz mi, czy ten motyw się pojawia w spektaklu i powiedz, czy masz takie poczucie, że ta przemilczana historia niewolnictwa ma jakiś wpływ na to, kim jesteśmy dzisiaj?
To jest temat, który w dobrym tego słowa znaczeniu zaczął być ostatnio modny. Mamy jakby zalew książek dotyczących niewolnictwa w kontekście przede wszystkim chłopskim, czyli mamy Ludową historię Polski Leszczyńskiego, mamy Chłopstwo Pobłockiego, mamy Pańszczyznę, mamy no jeszcze co najmniej kilka tytułów, tak, które o tej godzinie jakoś umknęły mi z głowy. Natomiast jakby to jest coś, z czego sobie chyba w takiej powszechnej świadomości wciąż mimo wszystko nie zdajemy sprawy, że kiedy mówimy o niewolnictwie, to głównie myślimy o kontekście kolonialnym, zachodnim, o tym, że ci niewolnicy to byli ludzie jakby głównie z Afryki, pozyskiwani przez potęgi kolonialne. Natomiast Polska miała swoje niewolnictwo i to niewolnictwo było jakby unikalne w tym sensie, że było niewolnictwem, można powiedzieć, zamkniętym, używając tego dyskursu wczesnego kapitalizmu, na rynku wewnętrznym. Aha. I było niewolnictwem, które miało swoje podłoże teologiczne, jak zawsze w takich narracjach jakby to musi być uświęcone, więc oczywiście odwoływano się do Biblii i do plemion biblijnych i do tego, że tam było to jakby plemię, które wywodziło się od Chama, jakby które było gorsze. Panowie mieli oczywiście swój rodowód starożytny, wywiedziony od Sarmatów, od tego starożytnego plemienia, które toczyło wojnę z Juliuszem Cezarem. I jakby ta opowieść jest właśnie taka, że mamy dwa plemiona w Polsce, panów i chamów. I to jakby binarne przeciwstawienie miało już tłumaczyć, jak to niewolnictwo może się odbywać. To, co bardzo ciekawe, to to, że jakby w świetle prawa to niewolnictwo nigdy nie zostało wprost nazwane niewolnictwem, że jakoś tak de jure to chłopi byli wolni, ale oczywiście tak nigdy to w ten sposób nie wyglądało. Natomiast nie posiadali ziemi. I to, żeby właściwie mogli wyżyć, cała ziemia w Polsce należała do panów, stało się podstawą stworzenia tego systemu pańszczyzny, czyli przywiązania chłopa do ziemi, tego, że pan posiadał szereg przywilejów i praw, które chłopa odczłowieczały, które jakby zakazały mu emigracji, jakby pozwalały na kary cielesne, na to, że chłop musi świadczyć pracę względem swojego pana, czy tak barbarzyńskie zwyczaje jak prawo pierwszej nocy, czyli właściwie gwałt, którego pan mógł dokonać na dowolnej chłopce planującej za mąż pójście. I jakby to, co jest chyba szczególnie ważne i uderzające, to, że te systemowe formy przemocy były bardzo rozbudowane. Istniało chociażby coś takiego jak Liber Hamorum, czyli zbiegli chłopi, którzy próbowali się podszyć pod panów, zmienić swoją tożsamość, przeniknąć do struktury społecznej, byli instytucjonalnie ścigani. Istniał rejestr chłopów fałszywie podających się za niechłopów. I jakby najbardziej wstrząsające są chyba relacje, które się zachowały chociażby z podróży francuskich dyplomatów po Polsce, gdzie oczywiście teraz parafrazuję, ale pojawiają się takie opisy, że pan ma błyszczące oczy pełne żądz i ambicji, a jest dziki, nieokrzesany, ale w jakiś sposób fascynujący. Natomiast cham to jest ktoś, kto ma zapadłe spojrzenie, kto unika wzrokiem kontaktu z drugim człowiekiem, kto nie pokazuje żadnych ludzkich odruchów, jest tak zniszczony pracą fizyczną. I właśnie chyba najbardziej poruszający cała metafora, która się znalazła w jednej z takich relacji i jakoś koresponduje z tym wężowym tematem, to jest taka, że chłop tym różni się od gada, że gad, kiedy ktoś go przyjmuje, przyciśnie obcasem, ma podstawowy zwierzęcy odruch, odskakuje i się broni, a chłop jest już tak zniszczony przez pańską dominację, że kiedy ktoś go uderzy, to nie reaguje i nie ma odruchu ucieczki ani obrony.
I to wszystko, powiecie, w atrakcyjnej formie baśniowo-fantazy na najmniejszej scenie Narodowego Starego Teatru.
Mamy taką ambicję.
Czy to będzie spektakl w jakiś sposób, który korespondować będzie ze spektaklem Arianie, który dotyczył tej bardzo ciekawej grupy czy ruchu religijnego. Widzę jakieś punkty wspólne. Arianie to jeden z najpopularniejszych spektakli w teatrze. Powiedz, czy są jakieś takie elementy, czy te spektakle będą ze sobą jakoś dialogować?
Na pewno są dwa punkty wspólne w samej historii, to znaczy Arianie byli pierwszymi, głównie jednak szlachcicami, którym przyszło do głowy, że może wyzyskiwanie chłopów nie jest w porządku. I mieli taki, jakby wielu z nich miało utopijny postulat zniesienia podziałów stanowych, wyzwolenia chłopów. Ten ruch się bardzo szybko skompromitował, bo kiedy Arianie wypuścili chłopów, przestali zarabiać pieniądze, jakby stwierdzili, że jednak to nie jest dobry pomysł i z powrotem zaprzęgli ich do pracy, więc ta szlachetność panów również w tym przypadku okazała się mocno, mocno zawodna. Wiemy też, że pierwszy bunt robotniczy, który dokonał się na terenie Stanów Zjednoczonych, znowu pisze o tym Pobłocki, to był bunt wytapiaczy smoły, którzy byli z pochodzenia Polakami, którzy nie zostali właściwie opłaceni, odmówili pracy, i Pobłocki wysuwa taką hipotezę, że to byli Arianie, więc jakby te kwestie społeczne to jest na pewno jeden punkt wspólny. Natomiast jakby to, o czym bym przede wszystkim myślał, to fakt, że to są próby jakiegoś wpisania się w te kwestie związane z polityką historyczną, z pamięcią zbiorową i próby opowiedzenia historii Polski trochę na nowo w kontekście narracji zapomnianych i dotyczących tych wykluczonych czy mniej widocznych grup.
Kiedy możemy zobaczyć spektakl?
Mam nadzieję, że jeżeli nic nas nie powstrzyma, jesteśmy po ponad tygodniowych perypetiach covidowych, ale wciąż wierzymy, że wygramy z czasem. 4 listopada.
4 listopada jest premiera, potem spektakl zostaje w repertuarze Starego Teatru. My na chwilę odłączamy się, żeby posłuchać muzyki i jeszcze Beniamina tutaj zatrzymam w studio, żeby zadać mu jeszcze jedno, ale bardzo istotne pytanie. Tak jak obiecałem, tak jest. Beniamin Bukowski ciągle z nami. Beniaminie, teraz do tej pory rozmawialiśmy z Beniaminem Bukowskim, który jest reżyserem spektaklu Baśń o wężowym sercu. Teraz musisz zrobić jakiś show przemiany osobowości i chciałbym, żebyś teraz był artystycznym dyrektorem tejże sceny i powiedział nam trochę o nadchodzącym sezonie i o tym, czego możemy się spodziewać w ciągu najbliższych miesięcy w Narodowym Starym Teatrze.
Dzień dobry Państwu, Beniamin Bukowski, zastępca dyrektora do spraw artystycznych.
To
chyba się udało, dobrze.
Natomiast
tak, już całkiem serio mam sporo ciekawych propozycji, bardzo różnorodnych i co do estetyki, co do formy, co do długości trwania, co myślę jest szczególnie ważne w kontekście
tytułów, o których, autobusów.
Tak, odjeżdżających autobusów i tytułów, o których zaraz wspomnę. Rzeczywiście mieliśmy taki powolny rozbieg, ale pierwsza premiera dopiero w listopadzie właśnie o wężowym sercu, ale nie bez przyczyny. Po pierwsze, te początkowe miesiące sezonu zawsze bywają trudne frekwencyjnie. Studenci dopiero wracają, trzeba jakby rozruszać instytucje. Zależało nam na dograniu tytułów, które miały premierę w zeszłym roku, więc wciąż świeże spektakle jak Wymazywanie na podstawie Tomasa Bernharda, Claudii Hartung-Wójciak, Orlando, Bloomsbury.
Który już w tym tygodniu, tak, w ten weekend gramy.
Więc serdecznie zapraszam. Świetny, przepiękny spektakl. Natomiast Naszą kolejną premierą po baśni jest spektakl Katarzyny Kalwat Art of Living na podstawie życia instrukcji obsługi Georgesa Pereka, wielka eksperymentalna francuska powieść. Wielki, jeżeli chodzi o ramy czasowe, spektakl. Wiem, że po Krakowie chodzą plotki i powstała legenda, że to będzie spektakl, który będzie trwał 12 godzin. Uspokaja, myślę, że zamkniemy się w 5 na scenie kameralnej i to jest drugi tydzień grudnia. Później Erzan Montek, jedna z topowych obecnie gwiazd hipsterskiej reżyserii berlińskiej.
Jakby słowo Berlin i hipster nie tak, znaczyło dokładnie tego samego.
Tak, więc no i jakby opera za 3 grosze, chyba tak, z którego nie trzeba nikomu rekomendować. Pierwszy od dłuższego czasu spektakl stricte muzyczny w starym teatrze. Następnie mamy w planach już, i to już będzie w nowym roku, to będzie w lutym, i w tej drugiej połówce sezonu faktycznie przyspieszamy. Ewelinę Marciniak z genialną przyjaciółką Eleny Ferrante, więc znowu dwa wielkie nazwiska. Z jednej strony gwiazda polska, ale już właściwie trochę bardziej niemiecka. Z drugiej strony legendarna osoba autorska, której tożsamości nie znamy, autorka bestsellerowej serii zekranizowanej ostatnio jako serial HBO. Później jeszcze czeka nas czeka nas Luc Perceval i tutaj trochę wstrzymamy ciekawość publiczności. Wiemy, że mistrz powróci do Krakowa, ale ujawnimy jeszcze za kilka miesięcy z czym. Natomiast nie będzie to już koprodukcja.
Ze spektaklem.
Niewątpliwie ze spektaklem. Będzie to spektakl robiony już tylko z aktorami Starego Teatru.
Bo przypomnijmy, że Trzy Siostry powstało w koprodukcji z TR Warszawa. Jest to spektakl grany zarówno w Narodowym Starym Teatrze, jak i w TR Warszawa.
Tak, który zjeździł już połowę światowych festiwali, powygrywał dużo nagród, z czego się cieszymy i oczywiście zapraszamy na niego serdecznie. I mamy jeszcze jedną kameralną opowieść. Chyba niczego nie pominąłem w tym sezonie i będzie to niemęski Darii Kubisiak, to jest tekst wyłoniony w ramach sceny kobiet prowadzonej przez dramaturżkę teatru Agatę Dąbek, który nasi widzowie mieli szansę już w formie czytania performatywnego zobaczyć w zeszłym roku i to czytanie spotkało się z na tyle dobrym odbiorem, że zdecydowaliśmy się w rozszerzonej formie zaprezentować to jako spektakl.
Czyli dużo się będzie działo. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia tego, co w repertuarze Narodowego Starego Teatru będzie przez cały sezon. Wracamy też do spektakli, które w tym repertuarze już są. Ja żegnam się powoli z Benjaminem Bukowskim. Bardzo miło mi było Ciebie tutaj gościć.
Dzięki wielkie, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.